Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
W drugiej połowie XV stulecia Kraków stał się stolicą europejskiej astrologii, którą wykładali tutaj znani profesorowie Akademii Krakowskiej, tacy jak Jan Zgłogowa czy Piotr Kaszowiec. I właśnie ten drugi będzie bohaterem naszej dzisiejszej nieuczesanej rozmowy. Kim był? Najkrócej szlachcicem, któremu nie wystarczało władanie włościami, wolał zdobywać wiedzę. Studia rozpoczął na Akademii w Krakowie. Już w roku 1448 otrzymał tytuł bakałasza. To najniższy stopień akademicki, a w roku 1452 tytuł Liberalium Artium, doktora sztuk wyzwolonych. W tym samym roku wyruszył do Italii, gdzie na Uniwersytecie w Perugii studiował medycynę i astronomię. Błyskawiczną karierę Piotra przypieczętowało objęcie najbardziej w jego zawodzie zaszczytnej funkcji w kraju – stanowiska lekarza przybocznego króla Kazimierza Jagiellończyka. Oprócz praktyki lekarskiej Piotr Kaszowiec prowadził badania astronomiczne. Pozostawił po sobie prace, z których korzystały następnie pokolenia astronomów, włącznie z Mikołajem Kopernikiem. A jaki jest związek Piotra Kaszowca ze Szczecinem?
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
My zapominamy o jednej rzeczy, że te święta Wielkanocy mają swoją genezę też w judaizmie. Te święta są ruchome. Je się obchodzi w cyklu od 22 marca do 25 kwietnia i to wprowadził na gruncie chrześcijaństwa sobór nicejski, ale sobór w Nicei, który odbywał się w Azji Mniejszej, a nie w tej Nicei, którą my w tej chwili pamiętamy. I wtedy zadano sobie pytanie, kiedy mają być te święta? Te święta Wielkanocy, czyli uczcienie męki pańskiej, tak wtedy mówiono. Zrobiono tak samo, jak było w kalendarzu żydowskim. A pamiętam, że kalendarz żydowski był oparty na fazach księżyca. Według faz księżyca była wyznaczona Pascha, czyli to święto, bo przecież Jezusa ukrzyżowano przed Paschą, a Paschę można było rozpocząć, jeżeli była pełnia księżyca. Pan Marian coś nie mówi nic, a zawsze tutaj komentował dla młodego pokolenia. Będę panie Marianie, trzeba wytłumaczyć, czym jest pełnia, bo oni teraz nie mają astronomii, po nocach nie chodzą, to nie wiedzą, co to jest pełnia.
W radiu nie widać, że kiwam głową, no ale jak najbardziej same słuszne rzeczy pan mówi.
No ale to trzeba wyjaśnić, że pełnia to jest wtedy, jak księżyc na niebie jest pełny, tak? Ma całą twarz, a nie żadnego rogala. I wtedy można było wyznaczyć te święta. Wtedy, jak się pojawiał księżyc, a to się w różnych porach tego miesiąca działo, kiedy ten księżyc...
Tak, bo miesiąc księżycowy nie jest jednakowy z miesiącem astronomicznym.
O, właśnie o to chodzi, że to była ta zasadnicza różnica. I myśmy to... że tak powiem, odziedziczyli i do tej pory jest specjalna nauka w Kościele, która zajmuje się wyznaczaniem tych świąt. To już w tej chwili jest proste, bo w obecnych czasach przy pomocy komputera tych wszystkich sputników i niesputników idealnie można to przesilenie polegające na tym księżycu w pełni znaleźć. Ale tak nie było wcześniej.
Yeah.
Ja tak właśnie chcę powiedzieć o takim swoim doświadczeniu związane właśnie z obliczaniem Wielkiej Nocy. Doświadczeniu bardzo przyjemnym zresztą, o czym teraz powiem, bo w pewnym momencie gdzieś tam udało się wypatrzeć w jakimś domu aukcyjnym na Zachodzie taką książkę Piotra Gaszowca, inaczej Piotra z Krakowa. To był pochodzący ze Śląska koło Rybnika uczony, astrolog po uniwersytetach we Włoszech, który napisał bardzo popularną w czasach przedkopernikańskich i przed przyjętym jeszcze kalendarzem gregoriańskim książkę, która uczyła i była bardzo powszechna w owym czasie w Europie, jak wyznaczać czas Wielkiej Nocy. To była naprawdę duża sztuka w czasie przedkopernikańskim i przed przyjęciem kalendarza gregoriańskiego, bo kalendarz gregoriański został przyjęty dopiero w 1584 roku. Gdzieś tam ta książka została zakupiona, przeleżała swoje. W pewnym momencie postanowiliśmy ją wystawić na aukcję. Jeszcze raz powtarzam. Dotyczyła wyznaczania, kiedy ten czas Wielkiej Nocy ma być. Ten Piotr Gaszowiec napisał to w latach 60. XV wieku. Pierwsze polskie wydanie tej książki w kraju miało miejsce w 1508 roku. Później już było cały szereg innych. I myśmy to kupili jako to wydanie z 1508 roku. Ale później, to już nie moja zasługa, bo już takiej kompetencji nie mam. Mój wspólnik i zarazem mój najmłodszy syn Karol, który jest po filologii klasycznej i po prawie, zaczął się temu drukowi dość mocno przyglądać. I odkrył mianowicie, że to jest w ogóle pierwsze wydanie europejskie, że to jest wydanie z 1474 roku. Ono było wydane na terenie Niemiec, o wiele bogatsze, bo między innymi w tym polskim wydaniu skromnym, już w Krakowie, z 1508 roku, tych drzeworytów było 8 czy 10, natomiast w tym wydaniu zachodnioeuropejskich tych drzeworytów było 15 czy 18. Zresztą akurat przyniosłem tutaj katalog aukcyjny, żeby to pokazać. I to była ta pierwsza rzecz, która wzbudziła jakby jego takie wątpliwości, że coś jest nie tak. Bo ten drugi jest opisany przez Streichera, rzeczywiście tam przenicowany na każdą możliwą stronę i po jakichś tam swoich dociekaniach rzeczywiście ustalił, że to jest to pierwsze wydanie z 1474 roku. Sensacja. Muszę powiedzieć sensacja, bo to pierwsze wydanie jakoś tak nie wszędzie było.
Nabywca znalazł się w Polsce? Czy
w Zachodzie? No ale to ja kupiłem to...
Tak, to pan kupił, a potem pan to wystawiał na aukcję
i
jeszcze.
Teraz, jak mówię, i to my do tego musimy zrobić opis. Ja to zawsze mówię, opowiadałem już kiedyś, jak, żeby móc opracować tego typu rzecz, to trzeba mieć wiedzę między innymi, czym był inkunabuł. Jeżeli pani redaktor pozwoli i pan Marian również, to ja może wyjaśnię, czym był inkunabuł. Mogę?
Bardzo proszę.
Inkunabuł to była taka książka, która była wydawana mniej więcej do końca XV wieku. No. A sprawcą całego zamieszania był oczywiście Gutenberg, który wynalazł druk. Ale inkunabuł różnił się od tych innych książek drukowanych w XVI wieku, że żeby wydrukować tą książkę, to trzeba było wziąć płytę, najlepiej na sztorc i najlepiej z lipy, bo ona była miękka, i całą tą stronę, którą chciało się odbić, wyrytować czy wyrzeźbić w tym drewnie. Ale była jedna rzecz jeszcze. Bez pierwszej litery inicjującej stronę albo akapit. I później ten drukarz odbijał tą stronę.
A to puste miejsce.
Odbić mu około 300 egzemplarzy, bo to już mu się później wycierało. Czyli musiał albo poprawiać, albo nową płytę robić. I jeżeli książka liczyła na przykład 400 stron, to oni musieli wykonać te 400 desek. Gorzej. Oni jeszcze później mieli takiego artystę, który ten inicjalik robił ręcznie. Jak taką książkę się bierze...
Pierwszą literę.
Tak, tak. Inicjalik. Jak taką książkę się bierze do ręki, to można się popłakać, że szczęście. Ja już miałem parę razy ten inkunabuł. I właśnie też dlatego te święta Wielkiej Nocy tak dobrze wspominam, bo dowiedziałem się wtedy, opracowując to wszystko, jak liczono, w jaki sposób wyznaczono te święta, ale jeszcze oprócz tego po tym opracowaniu, które mój syn zrobił, książkę wystawiliśmy za 18 tysięcy. Została sprzedana za 88 tysięcy. Jeden z najlepszych wyników na inkunabuły w Polsce i nie kryję, kupiło to Muzeum Historii Polski, uznając, i to już jest tam pomału eksponowane, zresztą dwie rzeczy w owym okresie kupili, uznając, że ten Piotr Waszowiec to taka znana postać w epoce przedkopernikańskiej, Kopernik się do niego odwoływał i oni w tej swojej ekspozycji nie mogą mieć dzieła Kopernika, wymyślili, że dobrze by mieć właśnie takiego astrologa, w zasadzie tak to się nazywało, jak Piotr Waszowiec. A jeszcze oprócz tego chcę powiedzieć, że jak człowiek patrzy na te książki, na te ikonobuły i na to, co zrobił Gutenberg i na drzeworyt, bo chcę powiedzieć, te drzeworyty w owym okresie, w XV wieku, ta sztuka powielana. I jak później patrzę na tego Dürera, to ja rozumiem, dlaczego w pewnym momencie, to jest też moja ulubiona sztuka jakby graficzna, ten drzeworyt doznał takiego...
rozkwitu.
Tak, 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 bo jak się patrzy później na tą kreskę, na ten ryt Dürera, no to właśnie on się rodził pod wpływem tego, że było zapotrzebowanie, bo wtedy w tym okresie główne druki to były druki religijne. A jak się bierze ten drzeworyt właśnie Dürera, to on jest przesycony tymi treściami religijnymi. I to był szczyt. Później tylko tyle, już nie będę wchodził, bo znowu bym się rozgadywał na temat drzeworytu. Później był drugi raz ten szczyt tego drzeworytu w XIX wieku. W związku z tym chcę powiedzieć, że miałem też przyjemność uzyskania znaczącej kwoty opracowywując święta Wielkanocy. I to też powiadam, że to jest coś, co jednak powinno przypominać, że my jesteśmy w takim strumieniu czasowym, nie? I że ani na nas, ani na poprzednich pokoleniach, poprzednich takich sięgalnych, czas się nie kończy tak samo, jak się nie będzie kończył w przyszłości, chyba że przyjdzie wojna atomowa. Jeszcze zakończę tego typu morałem, że na historii też można zarobić. Trzeba mieć tylko umiejętności.
I trochę szczęścia. I trochę szczęścia, no, żeby znaleźć.
Nie. Panie Mariany, to nie jest trochę szczęścia, bo to trzeba było jednak wypaczyć. Ja też panu powiem, że też w owym okresie czasu mnie pan tu za słowo złapał, bo ja jak dostaję dużo katalogów aukcyjnych z zachodu, około 30 miesięcznie, każde przegląda. I w pewnym momencie francuski katalog aukcyjny jest coś takiego, jak napisane, jak Niklas de Blonia. Kurczę. W języku francuskim Blonia? Też inkunabu. Skąd Blonia, nie?
Polonia?
Nie, Blonia. Niklas de Blonia. Nie ma Polonii, niczego i tak dalej, bo oni rzeczywiście wiedzą, od razu wrzucają Polskę. I zacząłem tam szperać. Poszedłem do czyna i wygrzebaliśmy, że to był Mikołaj z Błonia. Źle opisane. Poszło to za skromne pieniądze, bo około 10 tysięcy złotych. Kupiliśmy, nie mieliśmy żadnego konkurenta. I to nie jest tak, panie Marianie, że to tylko szczęście. Wie pan, ile trzeba było przejrzeć tych pozycji, żeby na coś takiego trafić? W takim katalogu aukcyjnym około 4 tysięcy. No, to też jest ciężka praca, nawet fizyczna praca. Też poszło do Muzeum Historii Polski, ale już nie powiem za ile.
To, żeby panu nie było smutno, bodajże Pasteur, a może się mylę, kto mnie słuchacze poprawią, on twierdził, że szczęście w nauce jest niezbędne, ale ono bardziej sprzyja osobom dobrze przygotowanym.
No to bym się zgodził,
Ale też przyszło mi do głowy, chyba że się mylę, ale wydaje mi się, że się nie mylę, że tak, nawiązując jeszcze do tej księgi, którą tak bacznie przeglądał pański syn o imieniu Karol, że tak Karol poprawił Karola, bo Estreicher chyba też nosił imię, także...
Rzeczywiście przesunął tą datę tego pierwodruku w ogóle na 1474 rok i doszedł do tego, że to było wydane tam w Norymberdze. Myślę, to znaczy tak rzeczywiście, jakby to trafiło na jakiś wydział jakiegoś prowincjonalnego uniwersytetu, to zrobiliby z tego, delikatnie mówiąc, sensację naukową. To przeszło bez echa.
Ale jest piękny eksponat w muzeum.
Jest też piękna opowieść.
Też się z tego cieszę.
I piękna opowieść.
I wiedzą państwo, co naprawdę już ja się bardzo denerwowałem, że to pójdzie w prywatne ręce. Bo jak w ręce prywatne trafia, to koniec. Amen. Nie, to już kolekcjonerzy mają to do siebie, że mają czasami do absurdu posunięte to prawo własności. On wieczorami będzie siedział, przewracał, oglądał, ale broń Pani Boże, żeby ktokolwiek inny do tego dotarł. Tak jest w zbiorach publicznych. Proszę bardzo, można obejrzeć, a na pewno muzeum, jakby ktoś chciał tam opracować cokolwiek, na pewno to udostępni. Myślę, że to jest takim pożytkiem również zakupy publiczne, na które coraz mniej pieniędzy.
No to już w takim nastroju zdecydowanie poświątecznym skończyliśmy, skoro doszliśmy do kwestii pieniędzy, funduszy, ale nieustająco życzymy dobrego czasu, bo to jest też czas wiosenny, odrodzenia przyrody, poza wszystkim odrodzenia przyrody, ale też i naszego pobudzenia, odrodzenia, czego oczywiście państwu życzymy.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.